Ajwaj, jak czekista z czekistą, czyli dialogi Bibermana z Biberglancem. Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w capitalbook.pl. Pamiętajcie, to koszerny interes.
Z nowym rokiem wracamy do Targów Książki Patriotycznej. Już 18 stycznia zapraszam Państwa do Jeleniej Góry. Targi Książki Patriotycznej od 10 do 18 odbędą się w restauracji przy Hotelu Europa przy ulicy 1 Maja 16 przez 18. 25 stycznia będziemy w Siedlcach, a 1 lutego będziemy w Rybniku. Na tym szlaku podróży po Polsce i spotkaniach z polskimi patriotami będzie do Państwa dyspozycji najznamienitsze grono polskich publicystów patriotycznych. Poza moją skromną osobą w charakterze organizatora będą Stanisław Michalkiewicz, Stanisław Srokowski, profesor Jerzy Robert Nowak, Tadeusz Płużański, Adam Wielomski razem z żoną Magdaleną Ziętek-Wielomską, Marcin Rola, Piotr Szlachtowicz, Leszek Sykulski, Wojciech Sumliński, pani Lucyna Kulińska, Anna Mandrela, także znakomite grono twórców, autorów książek. To świetna okazja, żeby przyjść, porozmawiać, zrobić sobie zdjęcie, kupić książkę, dostać dedykację. Bardzo serdecznie wszystkich Państwa zachęcam. O kolejnych Targach Książki Patriotycznej będę Państwa regularnie informował. O co chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Szymowski, witam szanownych Państwa bardzo serdecznie i jak niezwykle co niedzielę zapraszam Państwa dzisiaj na przegląd roku. Tak się składa, że zaczynam dzisiaj drugą setkę moich przeglądów tygodnia. I tym razem, ze względu na to, że spotykamy się w niedzielę 29 grudnia, pozwolę sobie na podsumowanie roku. Przegląd roku, roku, który minął. I ten przegląd, w którym będę mówił o tych najważniejszych dla nas sprawach, o zjawiskach i wydarzeniach, które kształtują czy będą kształtować nasze życie, ten przegląd zaczynam paradoksalnie od wiadomości dobrej, od wiadomości wspaniałej, od wiadomości optymistycznej, bo rok 2024 to był, proszę Państwa, rok widocznego odradzania się polskiego patriotyzmu. I to był rok, kiedy polski patriotyzm, tak jak już dawno tego nie miało miejsca, pokazał swoją siłę. Zwróćcie Państwo uwagę na Marsz Niepodległości. W tym roku na Marszu Niepodległości było grubo ponad 100 tysięcy uczestników. Niechętna marszowi Gazeta Wyborcza mówiła o 90 tysiącach uczestników, sami organizatorzy mówili o 200-250. Ja myślę, że realna ilość osób uczestniczących w tym to było ponad 100 tysięcy, czyli taka frekwencja, jakiej jeszcze przez kilkanaście lat tej imprezy nie było. Po drugie, Marsz Niepodległości odbył się dlatego, że polscy patrioci pokazali swoją determinację i pokazali dupiarzowi Trzaskowskiemu figę z makiem i jak dupiarz wpadł na pomysł, że przy pomocy metod administracyjnych doprowadzi do tego, że zakaże marszu, to polscy patrioci się zbuntowali i przy pomocy metod administracyjnych, przy wsparciu prawników, między innymi z Ordo Iuris, wymusili to, że marsz zgodnie z prawem się odbył. Piękna rzecz, piękny triumf polskich patriotów, ale nie jedyny, bo jakież jeszcze mieliśmy bardzo fajne akcenty patriotyczne w 2024 roku? Ano, rośnie w siłę ruch odbudowy Polski kolegów Gadowskiego i Sumlińskiego. Rośnie też w siłę korona, Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, a więc zaczyna się robić po tej prawej, niepodległościowej scenie polskiej politycznej, zaczynają wyrastać dwa ruchy. Pierwszy, czyli ruch obrony Polaków, bardziej czerpie z tradycji chadeckiej, z tradycji piłsudczykowskiej, a środowiska Konfederacji bardziej czerpią z tradycji endeckiej. I to jest może, Państwo możecie powiedzieć, że to jest źle, że środowiska patriotyczne nie mówią jednym głosem, ale ja mówię, że to jest dobrze, że środowiska patriotyczne czerpią z tych akurat dwóch naszych wielkich tradycji politycznych i że oni, to właśnie mnie napawa optymizmem, że te środowiska zgadzają się w kwestiach pryncypialnych ze sobą. Mówią jednym głosem, że Polska musi być krajem niepodległym, że nie możemy mieć rządu, który sprzedaje nasze interesy, że musimy w sprawach relacji z Ukrainą dbać o swój interes, że musimy dbać, mieć silne wojsko, sprawną gospodarkę i tak dalej. Natomiast różnią się trochę tym, w jaki sposób należy to zrobić, bo bo na przykład środowisko konfederackie mówi tak, że trzeba system edukacji zmienić w ten sposób, żeby go sprywatyzować, wszystkich tych urzędników, prawda, zwolnić i wysłać ich do normalnej pracy, a koledzy z Ruchu Obrony Polaków raczej uważają, że tutaj większa ingerencja państwa jest potrzebna, ale trzeba tam wymienić ludzi w kuratoriach i tak dalej. To są właśnie takie obszary, gdzie my powinniśmy ze sobą dyskutować i gdzie powinny się nasze poglądy ścierać, gdzie powinny zostawać poddane konfrontacji głosowaniom, bo czas najwyższy, żeby o losach Polski decydowali z jednej strony patrioci z Ruchu Obrony Polaków, z drugiej strony patrioci z Korony, z Konfederacji Korony Polskiej, z trzeciej strony patrioci z Ruchu Narodowego i z czwartej strony patrioci z Nowej Nadziei, żeby te stronnictwa ludzi, którym tak naprawdę bardzo zależy na Polsce, które różnią się w szczegółach, ale zgadzają się w pryncypiach, teraz zaczęły decydować o sprawach polskich, żeby o sprawach polskich, o kierunku, w którym ma iść Polska, nie decydowali już postkomuniści ani spod znaku pana Kaczyńskiego, ani spod znaku pana Tuska. Ten układ okrągłostołowy i postokrągłostołowy musi się kończyć i widać, że jego erozja postępuje dużo szybciej. Zwróćcie Państwo uwagę na to, jak wielką frekwencją cieszą się spotkania, które odbywa Witek Gadowski, jak dużą frekwencją cieszą się spotkania Wojtka Sumlińskiego, jaką popularność zdobywają nasze patriotyczne kanały na YouTube, mimo że YouTube robi co może, żeby nam przy pomocy swoich algorytmów obcinać zasięgi. No ja to przecież widzę po sobie. Także bardzo dobra rzecz. Mam nadzieję, że te tendencje się utrzymają. Ja też mogę powiedzieć, że mogę się pochwalić nieskromnie, że dołożyłem do tego swoją własną cegiełkę, organizując targi książki patriotycznej. I kiedy minęło 9 miesięcy od początku tej inicjatywy, to ja widzę, jak znakomity był to pomysł. Kilkanaście tak naprawdę, ponad 20 zorganizowanych targów w różnych miastach w Polsce i jedne zagraniczne we Wiedniu. W większości ogromna frekwencja, piękne, wspaniałe spotkania z ludźmi, którzy naprawdę kochają Polskę, dla których moja impreza była możliwością poznania, zobaczenia osobiście wielu gwiazd, takich jak Stanisław Michalkiewicz czy profesor Jerzy Robert Nowak, spotkania się z tymi ludźmi, uściśnięcia im prawicy. To, co mnie najbardziej cieszy, to co widziałem ostatnio w Zielonej Górze, że polskie środowiska patriotyczne wychodzą powoli z ukrycia, że teraz to już nie minął ten czas, na szczęście, Bogu dzięki, minął ten czas, że polscy patrioci byli, prawda, w ukryciu, że uciekali przed hejtem i tak dalej. Teraz te środowiska przychodzą na takie imprezy jak moja, mówią, rozmawiają z nami chętnie o sprawach polskich, można poznać wspaniałych ludzi. Ja przez ten 9 miesięcy poznałem naprawdę bardzo wielu wspaniałych ludzi, wielu z nich mi pomagało nawet organizacyjnie. Wszystkim Wam bardzo serdecznie dziękuję. Proszę wybaczcie, że nie potrafię tutaj wspomnieć wszystkich z nazwiska, ale tyle tych ludzi było, że to naprawdę serce rośnie. I to jest bardzo dobra wiadomość. To jest piękna tendencja, która każe mi mieć nadzieję, że w 2025 roku będzie jeszcze lepiej, że będzie jeszcze więcej patriotycznych inicjatyw, że będzie jeszcze więcej, że my patrioci jeszcze będziemy bardziej stanowczo się buntować przeciwko głupotom i że nawet jak będziemy się różnić w szczegółach, to przynajmniej będziemy się ze sobą zgadzać w imponderabiliach. Tego bardzo bym sobie i Państwu życzył z okazji Nowego Roku. Nowy Rok to jest moment, kiedy sobie składamy życzenia, więc ja właśnie tego Państwu życzę, polskim patriotom, żebyśmy powoli odzyskiwali Polskę i żebyśmy widzieli, że nasza praca, nasz trud nie idzie na marne i że tą Polskę rzeczywiście odzyskujemy. A co się działo w kraju w tym minionym roku, jeśli chodzi o sprawy ważne, bo o bieżących, głupawych gierkach politycznych to nie mówię. Rządzi niestety drugi rok gabinet Donalda Tuska, no jeden z najbardziej dramatycznych, fatalnych gabinetów w ogóle w historii Polski. To nawet nie można mówić, że to jest fatalny gabinet w porównaniu na przestrzeni tych 35 lat, które minęły od okrągłego stołu. Bo oczywiście jest, ale to tam konkurencja jest duża, bo wszystkie te gabinety, rządy były jeden wart drugiemu. I jakie są kierunki polityki rządu Tuska, co obserwujemy od momentu, kiedy objął władzę? No przede wszystkim twardy kurs na zniszczenie polskiej niepodległości, na uzależnienie nas od Unii Europejskiej w każdym, nawet najdrobniejszym tego obszarze naszego życia. Już nie mówię tutaj o termomodernizacjach, ale to już nawet dochodzi do ograniczania ilości samochodów spalinowych, dochodzi do podporządkowania systemu edukacji całej naszej polskiej edukacji niemieckiemu systemowi, więc powoli nie będziemy mieli, tracimy prawo decydowania o sobie nawet w takich sprawach jak to, komu pomnik postawić i jaką rocznicę mamy świętować. Druga kwestia, co widać po rządzie Tuska, to jest służba, jego wierna, lojalna służba globalistom, prawda? Budowanie tutaj wpływów ludzi pokroju George'a Sorosa i innych. No, trzecia kwestia to oczywiście przy okazji niszczenia naszej niepodległości to wprowadzanie Zielonego Ładu, który skutecznie zniszczy naszą gospodarkę. Niszczenie wojska to jest kolejna tendencja, kolejny kierunek polityki rządu Tuska, bo zwróćcie Państwo uwagę, że ekipa Tuska, która tak bardzo krytykowała rząd PiS-u za to, że nic nie zrobił dla poprawy obronności polskiej, sama też nic nie zrobiła, prawda? Są tutaj deklaracje tylko o tarczy wschód, o kopule antyrakietowej, o lepszej współpracy z wojskami amerykańskimi. W praktyce to się sprowadza do pchania Polski w wojny, do rozchuśtywania nastrojów społecznych, do przekonywania Polaków do tego, jaką to misję dziejową mamy do spełnienia, angażując się w konflikt na Ukrainie. A skutek przecież, jeżeli byśmy się, nie daj Boże, dali wepchnąć w tą wojnę na Ukrainie, to będzie taki, że część Polski będzie wyglądała tak, jak dzisiaj wygląda Bachmut, czyli jedna wielka ruina, że będziemy tu mieli setki tysięcy kalek i to nie jakichś kalek abstrakcyjnych, tylko waszych, drodzy Państwo, mężów, synów, ojców, braci, wujków i tak dalej. Kolejny kierunek, w którym Tusk pcha Polskę, to jest fatalna polityka gospodarcza, niszczenie polskiej przedsiębiorczości, podwyższanie składek, podwyższanie podatków, komplikowanie przepisów, coraz większe utrudnienia biurokratyczne, na przykład poprzez utrudnianie życia przedsiębiorcom i kontrolę obrotów na rachunkach pod pretekstem walki z szarą strefą i praniem brudnych pieniędzy. No, jednym z tego przykładów jest seria bankructw firm. Ja Państwu opowiadałem w swoich przeglądach tygodnia o kolejnych firmach, które bankrutują. O firmie Beko, o tej firmie z Bielska-Białej, której nazwy już zapomniałem, o firmie produkującej rury tam w województwie opolskim, która należała do koncernu pana Karkosika i która właśnie też zbankrutowała, bo wskutek Nowego Ładu tak strasznie wzrosły koszty produkcji, że de facto polska produkcja staje się niekonkurencyjna. To prowadzi oczywiście do kilku takich zjawisk bardzo złych. No, po pierwsze do zamykania jednoosobowych działalności gospodarczych. To już kilkadziesiąt tysięcy tych jednoosobowych działalności gospodarczych zostało zamkniętych. Także Tusku tutaj stara się równym krokiem dorównać poziomowi bankructw i zamknięć w jednoosobowych działalności z czasów Mateusza Morawieckiego. No drugą konsekwencją tego jest dramatyczny wzrost cen, który powoduje to, że stać nas na coraz mniej. Trzecim obliczem tego zjawiska to jest jeszcze bardziej fatalna koniunktura gospodarcza, spadek wartości pieniądza, wzrost bezrobocia, który się na to wszystko przełoży i tak dalej. Także to wszystko, analiza całej polityki gospodarczej Tuska prowadzi mnie do wniosku, że może już w styczniu, może w lutym, może w marcu odczujemy i to potwornie odczujemy skutki kryzysu gospodarczego, kiedy będziemy zarabiać dużo mniej albo mało, ceny podskoczą potężnie, a jeszcze zaczną się cyrki z termomodernizacją domu, kiedy wszyscy będziemy musieli, prawda, swoje termomodernizacje domów przeprowadzić. Ja mówiłem ponad rok temu już o ustawie, o tej dyrektywie EPBD, która nakazuje poddać wszystkie domy termomodernizacji. To właśnie rząd Tuska zaczyna wprowadzać tylnymi drzwiami, tylko tak, żebyśmy o tym nie wiedzieli, zamiast informacji ważnych o problemach, jakie wynikną z kretyńskiej zupełnie polityki termomodernizacyjnej, która jest konsekwencją idiotycznej zupełnie polityki Zielonego Ładu, to dostajemy jakieś papki medialne jako opium dla ludu o tam kłótni pana Kaczyńskiego z panem Tuskiem, o dzieleniu Polaków na dwa obozy, o prawda, cyrku w postaci poszukiwania pana Romanowskiego, no, wiceminister sprawiedliwości oskarżony o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej funkcjonującej w Ministerstwie Sprawiedliwości. Natomiast cały ten cyrk, cała ta papka, to jest, jak to towarzysz Lenin mówił, opium dla ludu, po to właśnie, żeby odwrócić uwagę ludu od spraw naprawdę ważnych, a jedną ze spraw naprawdę ważnych jest właśnie ustawa termomodernizacyjna. Ja mówiłem państwu o tym, że ustawa EPBD, ta dyrektywa EPBD nakazuje w każdym kraju, w tym także w Polsce, podzielić wszystkie budynki na trzy grupy i poddać je tak zwanej termomodernizacji, czyli wymianie ogrzewania, żeby budynki stały się zeroemisyjne, czyli żeby nie emitowały dwutlenku węgla. I sposobem na to ma być zamiana dotychczasowego ogrzewania, na przykład przy pomocy paliw kopalnych, czyli oleju albo gazu, na fotowoltaikę, czyli mają ogrzewać nasze domy te wszystkie ekrany. No już wiadomo, że przy pomocy takich ekranów nie jesteśmy w stanie sobie ogrzewać domostw. Natomiast koszty wymiany instalacji, prawda, na przykład pieca grzewczego i całej tej instalacji na fotowoltaikę, to jest kilkadziesiąt tysięcy złotych i to przecież mało kogo na to stać, a zwłaszcza nie stać na to emerytów, którzy mieszkają w domach, które mają kilkadziesiąt lat i mieszkają sobie gdzieś tam na przykład na przedmieściach miast i ci ludzie nie będą mieli w ogóle pieniędzy na to, żeby przeprowadzić termomodernizację. No i co z tego wyniknie? No co z tego wyniknie, że ileś tam 10 tysięcy polskich gospodarstw domowych nie podporządkuje się dyrektywie termomodernizacyjnej i to spowoduje oczywiście reakcję administracyjną, to znaczy taki emeryt dostanie potężną karę od jakiegoś urzędu do spraw termomodernizacji, może od Ministerstwa Klimatu, może od WIOŚ-u, zobaczymy. I tej kary nie zapłaci, no nie będzie miał z czego, przecież emeryt nie ma kilkudziesięciu tysięcy złotych na koncie, żeby taką karę zapłacić. Przeciętny polski emeryt to ledwo żyje, ledwo wiąże z koniec z końcem. A i jeżeli jest para emerytów, to jeszcze jakoś sobie da radę, no ale jeżeli jest emeryt sam, to ledwo, ledwo często wiąże koniec z końcem i nie będzie mógł takiej kary zapłacić, no to sprawa trafi do egzekucji komorniczej, i komornik wtedy będzie musiał wyegzekwować tą kwotę. No ale jak wyegzekwować kwotę od emeryta, który ma tam na przykład 2 czy 3 tysiące złotych emerytury i musi się z tego utrzymać? No w taki sposób, że komornik właśnie wystawi na licytację jego dom i sprzeda ten dom z licytacji. Już powstają fundusze, zwłaszcza jeden taki dość mocno podejrzany, nazwijmy to niemiecko-cypryjsko judejski, który ma się zajmować właśnie wykupywaniem domów, które będą wystawiane na sprzedaż z powodu niepodporządkowania się dyrektywie termomodernizacyjnej. Taka nowa wersja hasła Wasze ulice, nasze kamienice. I to się niestety teraz zaczęło. Do 2000, jeśli dobrze pamiętam, chyba 35 roku wszystkie budynki mają zostać poddane termomodernizacji. Bardzo sprawa ważna, sprawa, o której się mało mówi, sprawa, kolejny element do wzięcia nas, Polaków, za twarz. No, kolejny trend bardzo, bardzo niedobry, który ma miejsce w Polsce i który w tym roku był widoczny, to jest zniszczenie systemu edukacji. Pani Nowacka zrobiła więcej dla zniszczenia polskiego systemu edukacji i w ogóle całej polskości niż ktokolwiek, chyba od czasów, nie wiem, powstania kościuszkowskiego, bo nawet carscy w czasach zaborów, nawet carscy tam spece od oświaty, to nie wymyśliliby takich idiotyzmów, jakie wymyśla pani Nowacka, bo oni rzeczywiście walczyli z żywiołem Polski i polskości. Ten żywioł się odradzał w warunkach konspiracyjnych. Trafiał je oczywiście jak to w Polsce, na opór. Natomiast nawet carscy czynownicy nie wymyślali głupot pokroju edukacji seksualnej, nie wymyślali idiotyzmów pokroju likwidacji dyscypliny czy likwidacji ocen, już nie wspominając o koedukacji, która sama w sobie jest rzeczą idiotyczną. Z tym, tą wisienką na torcie niszczenia polskiego systemu edukacji jest wprowadzenie przedmiotu pod nazwą edukacja zdrowotna. Ja o tym wielokrotnie mówiłem. Czyli wprowadzenie tak naprawdę seks edukacji dla dzieci, uczenie dzieci masturbacji, oglądania filmów pornograficznych, wyrażania zgody na seks, demoralizowanie ich pod płaszczykiem tego, że prawda, wszystkie orientacje są takie same, nie można nikogo wykluczać, no bo prowadzimy politykę inkluzywną. Idzie to wszystko w stronę bardzo złą. Ostatnio mówiłem Państwu w przeglądzie tygodnia, albo przedostatnio, że pani Nowacka prowadzi teraz konsultacje ze środowiskiem nauczycielskim, które mają na celu to, żeby w ogóle zlikwidować system ocen, żeby wprowadzić oceny opisowe, to znaczy, żeby nie było tam ocen od jedynki do szóstki, tylko żeby były jakieś tam opisanie, co wtedy uczeń będzie mógł dowolną głupotę napisać, nie dostanie jedynki, więc to znowu doprowadzi do równania w dół, całego poziomu w dół. No ale mają też zniknąć prace domowe, ma zniknąć religia ze szkół. I to jest właśnie apogeum tego, jak funkcjonuje system edukacji, w którym głównym ogniwem nie jest rodzic, tylko jest urzędnik. Prawda? Ja mówiłem tyle razy i powtórzę to jeszcze raz, że system edukacji jest zły, bo rządzi nim państwo, bo rządzą nim urzędnicy, a urzędnicy myślą, że wiedzą lepiej od rodziców, co jest dobre dla ich dzieci. Nie, to jest nieprawda, to jest fałszywe założenie. To rodzice wiedzą najlepiej, co jest dobre dla ich dzieci, a nie urzędnicy. I oczywiście cały ten system by zniknął, gdyby szkoły były prywatne, a pieniądze, żeby szły za uczniem. No ja tak jak mówiłem Państwu, już nie chcę tego po raz setny powtarzać, że sposobem na rozwiązanie problemów systemu edukacji to jest wprowadzenie bonu edukacyjnego, no bo ktoś z Państwa może powiedzieć, no ale Pana, Panie redaktorze, stać na to, żeby dziecko wysłać do szkoły, a mnie nie stać. No i to może być prawda, w związku z czym, żeby tego nie było, to należy po prostu tą kwotę, która w budżecie państwa jest zapisana na edukację, podzielić przez ilość uczniów i na każdego ucznia dać bon, prawda? Żeby rodzic zaniósł ten bon do szkoły, do tej szkoły, w której chce, żeby się jego dziecko uczyło i wtedy szkoły by rywalizowały o uczniów. Prawda? Natychmiast by się poprawiło bezpieczeństwo w szkołach, żadnych narkotyków by nie było, żadnych tęczowych, prawda? Żadnych rainbow jastych. Obiady w szkole byłyby dla dzieci, prawda, i szereg różnych innych udogodnień, dobrzy nauczyciele, wysoki poziom edukacji, bo pieniądze szłyby za uczniem, prawda? Tego nie ma, ale tego nie ma dlatego, że nikt, nie jest żadna opcja polityczna chyba poza Konfederacją, nie jest zainteresowana tym, żeby system edukacji w Polsce był dobry, bo dobry system edukacji wychowa i wyuczy ludzi mądrych, a zły system edukacji nauczy i wypuści ludzi głupich. A w czyim interesie jest to, żeby Polaków wychowywać na głupich? No przede wszystkim w interesie korporacji, które będą miały swój potem rezerwuar kadr, ludzi, którzy dla nich pracują jak szczurki, no na pewno fabryki niemieckie, które będą miały tutaj tanią siłę roboczą, no i oczywiście rząd, który w ten sposób będzie miał armię posłusznych obywateli, którzy będą wykonywać polecenia i się z tego jeszcze cieszyć, bo jakby byli mądrzy, to by myśleli, nie dawaliby sobie wmówić różnych głupot, na przykład głupot o tym, że są zmiany klimatu, bo jest dużo dwutlenku węgla, albo głupot o tym, że prawda, jak się nosi maseczkę, to się kogoś nie zarazi i tak dalej, to głupota potworna, ale wiecie Państwo, jak tak sobie jeszcze analizuję ten system edukacji, te wszystkie zmiany, które są wprowadzane, to zauważam jeszcze jedno bardzo niepokojące zjawisko, które polega na tym, że uczniów zaczyna się tresować nie do myślenia, do rozwiązywania jakichś problemów, tylko do proceduryzacji, do postępowania zgodnie z procedurą, to znaczy od najmłodszych lat taki dzieciak, który idzie do szkoły, on ma uczyć się wykonywać procedurę, prawda? Czyli nie ma myśleć, nie ma za siebie brać odpowiedzialności, tylko ma wiedzieć, jak się w danej sytuacji zachować krok po kroku, czyli takie zachowania stadne, prawda? To na przykład, jeżeli widzi, że tam widzi zadanie, prawda, z matematyki, no to je rozwiązuje, prawda? Jeżeli widzi, że na przykład coś określone tam wydarzenie mają miejsce, to dzwoni na policję, prawda? Jeżeli czuje się dyskryminowany, to gdzieś tam się z urzędu zgłasza. To będzie w ogóle rewolucja w całym systemie oświaty, bo nie będzie się uczyć myślenia, zwłaszcza myślenia niezależnego, tylko postępowania według procedur. Człowiek ma się stać takim malutkim robotem, który w każdej sytuacji będzie wiedział, jaką procedurę wykonać i tak będzie żył. To jest coś koszmarnego, to jest odmóżdżenie, jakiego jeszcze nie było. Piąte zjawisko, jakie zaobserwowałem w tym roku, bardzo dla nas ważne, to jest szaleństwo ekowariatów. Naprawdę. I to widać na przykład było w Krakowie na posiedzeniu Rady Miasta, kiedy przychodziły starsze panie, mówiąc, że zimno im w domach, bo nie mogą ogrzewać, bo prawda, zabroniono używać tradycyjnych metod ogrzewania domów, a nietradycyjne metody są tak drogie, że emerytów po prostu na to nie stać. Szaleństwo ekowariatów, czyli strefy czystego transportu, strefy bez samochodów. Teraz w Krakowie jest planowane zrobienie całego miasta jako strefy bez samochodów tak naprawdę. Ja nawet do moich rodziców, którzy mieszkają na przedmieściach Krakowa, nie będę mógł samochodem dojechać, bo wszystko ma być postawione na transport publiczny, prawda? I to jeśli chodzi na przykład o emerytów, o ludzi, którzy mieszkają gdzieś w centrum albo w dobrze skomunikowanych miejscach, to oni tak bardzo tego nie odczują, ale jeżeli chodzi o emerytów, którzy nie będą mogli jeździć samochodem tam starszym niż na przykład jakiś rocznik, albo nie będą mogli w ogóle jeździć samochodem napędzanym silnikiem diesla, no to szybko doprowadzi to do wzrostu śmiertelności emerytów. No wyobraźcie sobie Państwo, że 70-letni emeryt nagle zaczyna się źle czuć, potrzebuje pojechać do apteki, no ale nie ma czym jechać, bo ma samochód diesla, bo na inny go nie stać i nie może nim dojechać do apteki. Umiera zwyczajnie w świecie. To zobaczycie Państwo, że będą mówić potem, że to są tak zwane nadmiarowe zgony znowu. No, w socjalizmie to można tylko umierać. Socjalizm to jest ustrój, który zawsze powoduje zwijanie się, nie rozwój, tylko wręcz odwrotnie, cofanie się i tak dalej. I tutaj będzie to też tak, że strefy czystego transportu, strefy, prawda, bez samochodów z silnikiem diesla, albo potem w ogóle strefy bez samochodów, żeby nie wolno było wjeżdżać do samochodów, termomodernizację, zielone łady, przyklejanie się jakichś aktywistów ostatniego pokolenia do ulic, to niestety też będziemy w 2025 roku obserwować, ale mam dla Państwa dobrą wiadomość. Myślę, że 2025 rok to będzie rok, kiedy Unia zacznie już powoli pękać w szwach i w 2025 roku zaczniemy obserwować początki, takie symptomy końca Unii Europejskiej, czyli końca tego dziadostwa, tej biurokracji potwornej, głupoty, zielonych ładów, ograniczania przedsiębiorczości, zero rozwoju i tak dalej, i tak dalej. No, ja nie mogę sobie odmówić przyjemności, żeby doczekać momentu, kiedy będę mógł obserwować upadek Unii Europejskiej. W tym roku miałem taką wielką satysfakcję, jak obserwowałem w telewizji światowy skowyt tego lewactwa całego po zwycięstwie w wyborach prezydenckich Donalda Trumpa. No tak wspaniałe uczucie, do tej pory mnie to jeszcze nakręca, że chciałbym to samo zobaczyć z upadkiem Unii Europejskiej. Następna, już przedostatnia, bardzo negatywna tendencja z zakresu spraw ważnych, jaką widzimy w tym roku w Polsce, bo jeszcze będę mówił o świecie za chwilę, to jest wprowadzanie przepisów dotyczących penalizacji mowy nienawiści. To akurat kilka tygodni temu się stało, że pan Śmiszek się oficjalnie pochwalił tym, że właśnie rząd skierował do Sejmu projekt nowelizacji kodeksu karnego o mowę nienawiści i teraz jak ta ustawa przejdzie, a na pewno przejdzie, bo przecież kieruje ją do Sejmu minister koalicyjny, a koalicja ma większość, no więc gdybyśmy twierdzili, że ta ustawa może w Sejmie przepaść, no to byśmy się wykazali brakiem zrozumienia elementarnych realiów politycznych, ale w myśl nowych przepisów, które wejdą, to będziemy to niezawisłe sądy będą sądzić, a polityczne prokuratury oskarżać wszystkich tych, którzy dopuszczą się tak zwanej mowy nienawiści, czyli w teorii znieważania jakiejś grupy ze względu na przykład na przynależność etniczną, rasową, albo ze względu na to, że na inną orientację seksualną, ale w praktyce przepisy mowy nienawiści będą służyć zamykaniu ust osobom, które mają poglądy odmienne od jedynie słusznych, na przykład polskim patriotom. Już rusza tutaj do ataku ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych, o którym ja robię film dokumentalny i myślę, że za kilka tygodni przedstawię Państwu ten film, żebyście wiedzieli, co to za instytucja, czemu tak naprawdę służy, kto ją finansuje. To obrzydliwe, antypolskie gówno, jakim jest OMZRiK, bo to naprawdę nie mam żadnych innych słów. Rusza do ataku teraz na polskich patriotów. Nowy kodeks karny pana Śmiszka, znaczy nie ten nowy, co znowelizowany, da im tutaj sporo amunicji, żeby strzelać do polskich patriotów. Strzelać oczywiście prawnie. I to będzie znowu terror politycznej poprawności, który dzięki tej ustawie wejdzie na poziom dotychczas nieznany, bo na przykład 3 lata kryminału będą głosiły za publiczne wyrażenie takiego poglądu, że są dwie płci na przykład. O, teraz jeszcze mogę to powiedzieć, ale jak Sejm przegłosuje ustawę pana Śmiszka, to już nie będę mógł tego powiedzieć. I tak dalej, i tak dalej. Także wszystkie twierdzenia, które się nie podobają Rainbow Jastym, to będą penalizowane. Wszystkie twierdzenia, które się nie podobają Ukraińcom, będą penalizowane. Będzie tak naprawdę tylko jedna grupa osób, które będzie można bezkarnie obrażać. To będą polscy patrioci katolicy. O, bo obrażanie polskich patriotów katolików to jest, jak wiadomo, wolność słowa. Ale słowa krytyki formułowane przez polskich patriotów, szczególnie katolików pod czyimś adresem, to już jest mowa nienawiści, niezależnie od tego, czego dotyczy. Także w 2025 roku czeka nas przeforsowanie tej ustawy i potem straszne, nieznane tłumienie wolności słowa. Jakoś będziemy z tego pewnie wychodzić. Ja zamiast o Rainbow Jastych będę znowu mówił tak, jak mi to pan szowinista męski w ostatnich Q&A-ach podpowiedział, o tęczusiach albo jeszcze tam kimś innym, no coś będziemy z tego wymyślać w każdym razie. I ostatni trend, który naznaczył ten ostatni mijający rok i który będzie się, boję się, nasilał w 2025 roku w Polsce, to będzie wojna z Panem Bogiem. Ja, jak Państwo, ci Państwo, którzy oglądacie często moje programy, to zauważyliście, że ostatnio od kilku tygodni prowadzę taki cykl Wojna z Panem Bogiem, co wtorek. Zachęcam Państwa wszystkich do lektury oczywiście. I wojna z Panem Bogiem na terenie Polski miała oblicze w tym roku kończącym się takich fanatycznych, no, satanistyczno-ateistycznych napadów na księży, profanacji, bluźnierstw, niszczeń czy kościołów, czy kapliczek, prawda, księdza Lachowicza, chyba ze Szczytna już, jeśli dobrze pamiętam, zamordowano. To już mówiłem Państwu wielokrotnie w swoich przeglądach tygodnia o tych epizodach. Jak się popatrzy na nie całościowo, to widać, że tu pewien trend się, no już nie narodził, bo on istnieje, ale że bardzo, bardzo się wzmocnił. W ciągu ostatnich 12 miesięcy boję się, że na fali antyklerykalnej propagandy tych bluźnierstw, którymi mamy do czynienia w takich instytucjach jak Międzynarodowy Komitet Olimpijski, boję się, że to zjawisko będzie się nasilać. Także te 7 zjawisk w Polsce ważnych i mających wpływ na nasze życie codzienne zaobserwowałem w kończącym się roku 2024. Co na świecie wydarzyło się takiego, co jest ważne i będzie miało wpływ na nasze życie w najbliższych miesiącach? No też tutaj wynotowałem sobie 5 rzeczy, które uważam za najważniejsze. Pierwszą oczywiście kwestią to jest wybór Donalda Trumpa na stanowisko, na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych. Trump obejmie urząd za 3 tygodnie, 20 stycznia. I wszystko wskazuje na to, że to będą bardzo dobre rządy dla Ameryki. Dlaczego? Dlatego, że Trump jest człowiekiem, jest świetnym menadżerem, jest biznesmenem, jest człowiekiem, który ma wizję jasną, klarowną i spójną wizję Ameryki. Ja, jak Państwo wiecie, jestem fanem Donalda Trumpa, chociaż nie w wielu kwestiach się z nim nie zgadzam, na przykład w kwestii in vitro. No jak ja słyszę, że ten sam Trump, który jeździ po Stanach Zjednoczonych, jeździł w trakcie kampanii po Stanach Zjednoczonych i prawda, uczestniczył w modlitwach za Amerykę, który odwoływał się wielokrotnie do wartości chrześcijańskich, nagle teraz dochodzi do wniosku, że będzie jednak popierał rozwój in vitro, a jego administracja będzie finansować, będzie wspierać jakieś programy państwowego finansowania in vitro. No to się pytam, o co tu tak naprawdę chodzi. No ale mimo tych wszystkich wad, Trump będzie dla Ameryki i dla świata znacznie lepszym prezydentem niż staruszek Biden, który już tracił kontakt z rzeczywistością w ostatnich miesiącach swojego życia. No, co zaobserwowaliśmy zaraz po wyborze Donalda Trumpa? Zaobserwowaliśmy nieprawdopodobny skowyt światowego lewactwa po prostu od Lizbony po Wellington, od Grenlandii po Afrykę Południową. Jeden wielki skowyt, jedno wielkie wycie środowisk lewicowych, którym nie podoba się dojście do władzy konserwatywnego, prawicowego Trumpa. Trumpa, który mówi tak, zróbmy Amerykę znowu wielką. Trumpa, który odwołuje się do tych cech, do tych wspaniałych fundamentów wielkiej Ameryki, do ludzkiej wiary, do ludzkiej pobożności, do ludzkiej uczciwości, do ludzkiej pracowitości, wytrwałości, pokonywania trudności, problemów i tak dalej. On mówi często o kręgosłupie, o duchu Ameryki. Mówi bardzo pięknie i ma rację. Trump zresztą we wspaniały sposób przywraca Amerykanom ich poczucie dumy narodowej. To samo zresztą, co Putin zrobił w Rosji na początku swoich rządów. I dlatego, między innymi dlatego, sprawy amerykańskie po 20 stycznia zaczną iść w lepszą stronę. Co oznaczają rządy Trumpa dla Polski? No, oznaczają trochę dobrego, ale trochę złego. Trochę złego, dlatego że na pewno administracja Trumpa będzie naciskać na realizację ustawy 447, niekorzystnej dla Polski. Na pewno to dobrego, że administracja Trumpa i rozwój gospodarczy spowoduje lepsze i większe otwarcie się amerykańskiego rynku na polskie produkty eksportowe. Ja, jak Państwo wiecie, poza działalnością dziennikarską się jeszcze zajmuję biznesem właśnie, rozwojem eksportu, pomagam polskim firmom wchodzić na różne zagraniczne rynki. No mogę się tylko cieszyć z tego, że ktoś taki jak Trump będzie rządził w Stanach Zjednoczonych, bo wydaje mi się, że ten rynek stanie się bardziej otwarty dla polskich produktów, że możliwości eksportowe będą tam jeszcze większe. No oczywiście pod warunkiem, że Zielony Ład na mnie zabije całej produkcji i nie będzie czego eksportować. Natomiast najważniejszy skutek rządów Trumpa to będzie rozstrzygnięcie geopolityczne, bo pytanie najważniejsze jest takie, czy Trumpowi uda się ostudzić imperialne zapędy Chin i powstrzymać i zapobiec temu, żeby Chiny zastąpiły Amerykę w roli światowego hegemona. Bo jeżeli się to uda, no to świat będzie taki, jaki znamy. Jeżeli hegemonem światowym staną się Chiny, to świat się zmieni i to Chiny będą narzucać innym krajom swoje wartości, które często dla nas są antywartościami, swoją filozofię, swój styl życia, który jest przecież dalece odmienny od tego, do czego my się przyzwyczailiśmy i w czym my żyjemy, więc trzeba tutaj kibicować Donaldowi Trumpowi, żeby jednak tych Chińczyków jakoś ostudził. Co jeszcze? Jednym z priorytetów Trumpa, o czym on mówi wyraźnie, jest zakończenie wojny na Ukrainie. Przy czym Trump robi to nie tyle z pobudek tam humanitarnych, tylko z powodów no, takiego egoistycznego interesu Stanów Zjednoczonych, bo on mówi tak, dość dopłacania do Ukrainy, koniec jej wspierania, co my z tego mamy, nic z tego nie mamy my, Amerykanie. Więc trzeba zupełnie na serio brać pod uwagę taki wariant, że administracja Trumpa będzie rzeczywiście zdeterminowana do tego, żeby zakończyć konflikt na Ukrainie. I pytanie tylko, jak go zakończy, bo Putin jest zdeterminowany, żeby siąść do rozmów, mając możliwie silną pozycję negocjacyjną. To dlatego jego wojska okrążają Pokrowsk, to dlatego, prawda, nie ustępuje i prowadzi tą wojnę, którą sam nazywa operacją specjalną, konsekwentnie i z wielką determinacją. I teraz, co się stanie, jeżeli Ukraina zawrze pokój, bo co z tego będzie wynikać dla Polski? Otóż moim zdaniem pokój na Ukrainie wcale nie oznacza jakichś specjalnych korzyści dla Polski, dlatego że z jednej strony my Polacy staniemy przed niebezpieczeństwem zwiększonej emigracji jeszcze ukraińskiej, no bo ci żołnierze, którzy teraz walczą na froncie, przyjadą tutaj do Polski, żeby się połączyć ze swoimi rodzinami. Więc oczywiście znowu polski rząd nie zrobi co zrobić powinien, czyli powinien ogłosić, że po zawarciu pokoju obywatele Ukrainy mają w jakimś tam terminie wyjechać, żeby nie było tak, że to rezuni przyjeżdżają, prawda, do Polski łączyć się ze swoimi najbliższymi, którzy najbliżsi wyjechali na Ukrainę łączyć się ze swoimi ojcami, prawda, czy mężami. Znaczy, żeby Ukraińcy i Ukrainki wyjeżdżali stąd, żeby się łączyć ze swoimi ojcami, mężami. Ja się spodziewam też bardzo złych stosunków polsko-ukraińskich po zakończeniu wojny. Ukraina nie będzie naszym przyjacielem, Ukraińcy nie są naszymi przyjaciółmi, wbrew temu, co wmawia nam propaganda. Co więcej, ten ukraiński genotyp takiej niewdzięczności niestety się pokaże moim zdaniem z całą mocą. Będą mieli pretensje do Polaków, że nie pomagaliśmy im tyle, ile chcieliśmy, a oni przecież zawsze chcą więcej. Nigdy się Ukraińcowi nie pomoże tyle, ile by chciał, bo on zawsze chce więcej. I tu więc powstanie państwo, jakiekolwiek to państwo by nie było, bo być może Amerykanie zgodzą się na to, żeby Putin sobie zachował to, co zajął, ale być może Putin wymusi jeszcze to, żeby poza tym, co zajął i co chce, żeby włączyć w skład Federacji Rosyjskiej, żeby powstało jeszcze marionetkowe państwo kontrolowane przez Rosję, to państwo na pewno nie będzie Polsce przyjazne. Nastroje antypolskie będą na Ukrainie rosnąć. Banderyzm będzie rozkwitał. Myślę, że po zakończeniu wojny z Rosją to Polska stanie się i Polacy staną się głównym przeciwnikiem dla Ukrainy, głównym wrogiem Ukrainy. No państwo możecie powiedzieć, ale jak to? Dlaczego pan tak mówi? Przecież my tyle pomogliśmy Ukrainie. No tak, ale inny jest genotyp ukraiński, inna jest mentalność ukraińska. Ja mieszkałem trochę czasu na Ukrainie, więc poznałem ten kraj i ten naród i nie mam co do tego wątpliwości, nie mam złudzeń co do tego w odróżnieniu od tysięcy polskich rusofobów, którzy to największą głupotę zrobią, tylko żeby, jak myślą, że w jakiś sposób zrobią na złość Rosji. Także ja tutaj pod tym względem złudzeń nie mam. Co wyniknie z rządów Trumpa dla Polski w kontekście Ukrainy? Zobaczmy, ale to na pewno, co się stanie, jeżeli ten pokój rzeczywiście zostanie zawarty w 2025 roku, co dla mnie wcale nie jest takie oczywiste, to ta nowa sytuacja na pewno będzie miała wpływ na Polskę i na życie Polaków. Rumunia. Bardzo ważna sprawa, która otworzyła pewien trend, to znaczy pan Georgescu został wybrany na prezydenta, ale Sąd Najwyższy Rumuński unieważnił jego wybory. Co się takiego stało? No, niektórzy zwolennicy spiskowej teorii dziejów mówią, że to służby rumuńskie zrobiły pod wpływem CIA, a CIA zrobiła to pod wpływem Sorosza. Zobaczymy, czy w ogóle, nawiasem mówiąc, czy Donald Trump weźmie za pysk to Deep State, żeby właśnie do takich historii nie dochodziło. I to jest rzecz zupełnie bez precedensu, bo to świadczy o tym, że Deep State, czyli te sieć nieformalnych powiązań i układów zakulisowych, pokazała, że jest silniejsza niż państwo, w tym przypadku państwo rumuńskie, bo nie było przecież żadnego powodu, żeby unieważniać wybór pana Georgescu. No, za podstawę formalną, za pretekst uznano to, że tam, prawda, przez TikToka sobie miał fałszować wybory. No to przecież dla człowieka trzeźwo myślącego to jest pretekst absurdalny. To równie dobrze mogli wpaść na pomysł, że to kosmici mu fałszowali wybory, albo że światło się odbijało od księżyca w taki sposób, że ktoś tam inaczej głosował niż chciał. No idiotyzm potężny, ale to niestety daje asumpt nowemu zjawisku, czyli temu, że sądy będą ogłaszać nieważność wyborów, jeżeli wygra kto inny niż kandydat z Układu. Państwo pamiętacie, że najlepszy w dziejach znawca demokracji, radziecki przywódca Józef Stalin, to mówił o tym, że niezależnie od tego, kto wygrywa wybory, zawsze one muszą być wygrane. I chodzi właśnie o to, że Deep State, którego przedłużeniem ręki będą właśnie niezawisłe sądy najwyższe, będzie sobie blokował poprzez unieważnianie wyborów właśnie kandydatów, którzy się mu nie podobają. I kiedy tylko, zwróćcie Państwo uwagę, Sąd Najwyższy Rumunii ogłosił, że unieważnia wybór pana Georgescu, to Donald Tusk i jego koalicja obywatelska postanowili zmienić ustawę o Sądzie Najwyższym w taki sposób, żeby wyrok o ważności wyborów prezydenckich podejmowała inna izba niż dotychczas. To już chyba, nie wiem, izba administracyjna, już nie wiem, jak się to ma nazywać. W każdym razie, o co tu chodzi? Chodzi o to, żeby stworzyć nową izbę, która będzie unieważniała wybór kandydata, jeżeli ten kandydat nie będzie akceptowany przez właśnie tych, którzy stoją za niezawisłymi sędziami. To dowodzi, że demokracja przegrywa, że demokracja się powoli staje sługusem globalistów, prawda? Bo tropy przy aferze związanej z unieważnieniem wyborów pana Georgescu prowadzą do pana George'a Sorosa, który bardzo sobie nie życzył, żeby kandydat prawicy wygrał wybory prezydenckie. W jaki sposób zakulisowo to zrobiono, tego nie wiem, ale myślę, że rumuńskie służby dostały od kogoś prikaz, na przykład od CIA, a CIA mogła dostać, no właśnie, od kogo? To jest ciekawe, od pana Bidena czy od pana Sorosa? No w każdym razie na pewno od tego Deep State, żeby wpłynąć na niezawisłych sędziów, a przecież no nie chce mi się wierzyć, żeby w Rumunii Sąd Najwyższy był zupełnie niezależny od służb, żeby sędziowie wydali taki wyrok, jaki właśnie wydali. I tak się właśnie stało. I spodziewam się, że to samo będzie w Polsce, że Tusk po to zmienia ustawę o Sądzie Najwyższym, że jeżeli wygrałby wybory pan Nawrocki na przykład, to żeby niezawiśli sędziowie mogli dojść do wniosku, że trzeba te wybory unieważnić, bo prezydentem powinien zostać Trzaskowski, prawda? Jak zostanie Trzaskowski, to przecież nie unieważnią. Nawet Trzaskowski to też jest człowiek związany z Deep State. Przecież też ma kontakty z tą całą światową masonerią, także temu to właśnie służy. Drugi trend, jaki moim zdaniem pojawił się, pokazał swoją obecność i zaczął przybierać na sile w 2024 roku, to jest właśnie seria bluźnierstw i polityki antychrześcijańskiej, której zwieńczeniem była ta słynna ceremonia otwarcia i potem ceremonia zamknięcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Dyrektor wykonawczy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, któremu potem organizacja Citizen Go wręczyła protest podpisany przez ponad 100 tysięcy katolików, to ja sam się też pod tym podpisałem, bo byłem tym bardzo zbulwersowany, to on oświadczył, ten dyrektor wykonawczy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, już zapomniałem jego nazwiska w tym momencie, że to wcale nie był koniec. Inaczej dał znać po prostu, że takie prowokacje antykatolickie się będą na kolejnych imprezach olimpijskich powtarzać. No to odzwierciedla właśnie trend, który ja nazywam wojną z Panem Bogiem, czyli szyderstw z naszej wiary, z naszej tradycji, z naszych przekonań religijnych. Mówiłem Państwu w zeszłym tygodniu w odcinku z cyklu Wojna z Panem Bogiem o agresji aktywistów satanistycznych w Stanach Zjednoczonych w ostatnich tygodniach przeciwko obchodom Bożego Narodzenia. I tu to jest dokładnie ten sam trend, prawda? W Nikaragui pan Ortega, socjalista skrajny, lewak i wariat, doszedł do wniosku, że będzie wyrzucał tam zakonnice z Nikaragui. Polityka antychrześcijańska w większości krajów, także w Europie, się nasila. Także w 2025 roku wszystko wskazuje na to, że będzie coraz więcej i napadów na księży, i niestety profanacji kościołów, i to nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, że międzynarodowa lewica ruszy na wojnę z Panem Bogiem i z religią chrześcijańską. Ja tak prognozuję, między innymi dlatego, że ja bacznie śledzę działalność szefa francuskiej masonerii, którego wielokrotnie tutaj Państwu cytowałem. on zapowiadał właśnie atak, zaangażowanie francuskiej masonerii w walkę tam o prawa kobiet, czyli o dostępność aborcji, zapowiadał walkę o świeckie państwo, czyli walkę właśnie z jakimikolwiek przejawami tradycji chrześcijańskiej. No, on wie, co mówi jako szef francuskiej masonerii, to słucham tego z zainteresowaniem, bo i widzę zresztą potem, że te kierunki działań, które zapowiada, się spełniają. Pan Trichard, Julien Trichard, ten właśnie szef masonerii francuskiej, którego kiedyś cytowałem, który zapowiadał na przykład spotkanie masonów francuskich z ich polskimi kolegami w Oświęcimiu. No, bardzo chętnie bym pojechał na takie spotkanie, żeby zobaczyć, kto tam jest najbardziej wpływowy w polskiej masonerii, no, ale oczywiście to spotkanie zostało zorganizowane w sposób tajny i nikt nie został na nie zaproszony, a oczywiście udział dziennikarzy, zwłaszcza tych niezależnych, był od początku do końca wykluczony. Także jak będę Państwu odpowiadał w tym roku i śledził dalej i cytował dla Państwa wypowiedzi pana Trichard, który jest szefem francuskiej masonerii tego Wielkiego Wschodu, bo one pokazują z wyprzedzeniem wiele rzeczy, które się ma wydarzyć. Trzecim, w zasadzie czwartym ważnym zjawiskiem, które miało miejsce w tym roku i które też znajdzie swój finał niestety w 2025 roku, to jest walka o traktat pandemiczny, czyli próba stworzenia międzynarodowego rządu, albo może nie tyle międzynarodowego rządu, co próba stworzenia z Światowej Organizacji Zdrowia kierowanej przez tego lewaka komunistę Tedrosa Ghebreyesusa, takiego, można powiedzieć, no, ponadnarodowego rządu, który w sprawach zdrowotnych ma prawo ponad głowami państw i obywateli podejmować decyzje w ich sprawach, panu Ghebreyesusowi. Chodzi o to, żeby jego organizacja dostała prawo do decydowania o to, gdzie, kiedy i na jakich obszarach wprowadza stan pandemii, żeby mogła decydować o całej polityce zdrowotnej, czyli o tym, jakie leki, szczepionki są zakazane, nakazane, zalecane i tak dalej, więc oczywiście globalne koncerny farmaceutyczne nie będą szczędzić łapówek dla tych, którzy mają o tym decydować, ale skutkiem tego będzie na przykład całkowite zniszczenie ziołolecznictwa. Ja nie będę sobie mógł kupić herbaty na trawienie albo jakiejś tam innej, bo zamiast tego będę sobie mógł kupić pastylkę jakąś albo tabletkę, oczywiście bardzo drogą i szkodliwą. I trzecia rzecz, o którą walczy WHO pana Ghebreyesusa, to jest prawo do walki z tak zwaną dezinformacją medyczną, pod którą ja rozumiem penalizowanie głoszenia poglądów niezgodnych z poglądami jedynie słusznymi, czyli na przykład pan Ghebreyesus będzie zachwalał szczepionkę, która ma skutek uboczny w postaci zgonu, a ja będę mówił, że to jest świństwo, zbrodnia i tak dalej, to wtedy mnie będzie można wsadzić do kryminału za tak zwaną dezinformację zdrowotną. To się w ogóle splata w czasie z pomysłami pana Śmiszka na wprowadzenie penalizacji mowy nienawiści, bo trzeba będzie teraz prowadzić działania sądowe i prokuratorskie, żeby ścigać i nienawistników, i nienaukowców, prawda, żeby ich tam jakoś dyscyplinować. No, już miało to zostać uchwalone w maju, ale w maju się nie udało kompromisu wypracować, także przełożono finalne sesje obrady w Genewie, w siedzibie WHO na grudzień. W grudniu się też nie udało porozumienia i kompromisu wypracować, także WHO zapowiada, że będzie się to działo w 2025 roku. Do maja Tedros Ghebreyesus dał czas swoim negocjatorom, żeby wynegocjowali traktat pandemiczny. No, jak to wejdzie w życie, to staniemy się niewolnikami i koncernów farmaceutycznych i pana Ghebreyesusa, który też forsuje taki pomysł, żeby wprowadzić paszport zdrowotny z wszystkimi danymi w formacie cyfrowym o naszym zdrowiu, całą historię wszystkich zabiegów, szczepionek, lekarstw, żeby było to dostępne dla de facto każdego urzędnika. Także nie dość, że dziadostwo i głupota, to jeszcze potworna inwigilacja. No i kolejne wydarzenie, to w zasadzie najświeższe, to jest upadek reżimu Bashara al-Assada w Syrii. Assad uciekł do Moskwy z tonami pieniędzmi. To oczywiście nie jest postać kryształowa, no ale Assadowi udało się stworzyć z Syrii państwo dość bezpieczne, wielonarodowe, w którym i wielowyznaniowe, takie świeckie państwo, w którym bezpiecznie żyli i chrześcijanie, i Żydzi, i muzułmanie, i jakoś ten system się trzymał. Natomiast po upadku Asada władzę przejmują w Syrii islamiści i tu powstanie coś na kształt państwa islamskiego. Rozpoczną się prześladowania chrześcijan, ucieczki chrześcijan, a Syria stanie się państwem, no, wiele na to na dzisiaj wskazuje, przynajmniej takim zbliżonym do Afganistanu. Także tyle z podsumowania roku. Te najważniejsze trendy sobie pozwoliłem dla Państwa omówić. Wracamy za tydzień już z przeglądem tygodnia. Przypominam Państwu, że istnieje moja specjalna grupa byłych policjantów, prywatnych detektywów, prawników, analityków, która pomaga Państwu rozwiązywać różne problemy i wyjaśniać różne zagadki kryminalne i nie tylko. Już niedawno rocznicę obchodziliśmy. Bardzo dużo się spraw udało zrealizować z powodzeniem dla klientów. Przypominam też Państwu o targach książki patriotycznej. Dziękuję za lajkowanie, udostępnianie. Bardzo też proszę, nie zapominajcie Państwo o subskrypcji mojego kanału, o udostępnianiu go znajomym, przyjaciołom, kolegom. A tym z Państwa, którym szczególnie podoba się to, co robię, to, co mówię, to, jak patrzę władzy na ręce i chcielibyście Państwo mnie wesprzeć, to znajdziecie Państwo w opisie filmu mój numer rachunku bankowego oraz linki do zrzutki, do PayPala, do Patronite'a. Za wszystkie datki, które Państwo mi wpłacacie od wielu miesięcy, bardzo serdecznie dziękuję. Skoro mowa o zaproszeniach, to moja najnowsza książka Vendetta, książka o najgłośniejszym zamachu lat 90., książka o mafii sycylijskiej. Mam nadzieję, że już za tydzień będę mógł Państwu zareklamować książkę Pinokio, czyli nieautoryzowaną biografię Mateusza Morawieckiego. Wszystkiego najlepszego w nowym roku. Do zobaczenia za tydzień.
Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w capitalbook.pl.